Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Tak trochę nieśmiało, a nasz gość się odezwie?
Oczywiście, dzień dobry.
I tu musimy, tak, tu musimy powiedzieć, przepraszam, że wszedłem tobie w słowo, że znamy się z różnych sytuacji radiowych oczywiście z naszym gościem, bo dosyć często u nas bywa w radiu.
Bo nasz gość, no i tutaj może rozpocznę. To historyk sztuki, regionalista, kustosz, kierownik Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, to oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, założyciel, prezes Fundacji Bonum Adipisti Dążyć do Dobra, doktor nauk humanistycznych, filolog slawista, muzealnik, badacz dziedzictwa materialnego, niematerialnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują mecenat artystyczny ziemiaństwa, ikonografię, historię sztuki ziemiańskiej, mapowanie artystycznych szlaków komunikacji między regionami. Zabrakło mi powietrza.
No bo jeszcze moglibyśmy dodać. Emilian Prałat, witamy cię serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Czy ktoś cię tak przedstawiał z taką długą listą?
Zdarza się, chociaż ja zawsze chcę, żeby ta lista była jak najkrótsza. Jak najkrótsza.
Emilianie, to co powiedział Jerzy przed momentem, rzeczywiście znamy się bardzo dobrze. I wiesz, że takie rozmowy też należą do tych trudniejszych, bo od którego pytania rozpocząć?
Od ostatniego, tego na podsumowanie, bo ono wbrew pozorom może całkowicie inaczej potoczyć dalszą część rozmowy.
Słuchaj, ty zawsze na świadectwie miałeś same oceny celujące?
Nie, ja byłem dosyć pragmatyczny. Z paskiem świadectwo miałem w 8 klasie i w 4 maturalnej. W maturalnej było świadectwo z paskiem, od góry do dołu prawie, że celujące bardzo dobre. Z fizyki, z chemii była 4 i z matmy była 2.
A teraz takie osobiste też pytanie. Ściągałeś?
Jak w 1000 grywałem, to miałem pseudonim Skośnooki.
Ile znasz języków obcych?
Angielski, niemiecki, chorwacki, więc też można się porozumieć po serbsku i po bośniacku.
To już 5.
Bułgarski, włoski, łacina była, więc gdzieś jest powiedzmy w zasięgu. Rosyjski rozumiem, ale niekoniecznie mówię.
Czyli 9.
Tak. No, to jest moim zdaniem sporo. Mhm. Taka miłość do języków obcych to od samego dzieciństwa u ciebie jest?
Tak. Największa słabość była zawsze do niemieckiego, ze względu na jego poukładanie, ten ordnung taki pruski, wielkopolski. No a potem, bym powiedział, w liceum miałem hiszpański przez jakiś czas.
Jak?
No okej, fajnie, rozumiem jeszcze sporo, ale przyjemniejszy okazał się włoski. A włoski no, był trochę podyktowany przymusem, bo kiedy pojechałem do Włoch i w pewnym miejscu ważnym, skądinąd nie można było się dogadać w innym języku aniżeli włoski, no to trzeba było się go nauczyć.
Ale łatwo poszło pewnie.
Tak, no. Chyba tak.
No, powiem tak. Po roku, kiedy wróciłem do tej instytucji, to już się mogłem dogadać z osobami tam pracującymi, więc udało się.
To jest ciekawe, że wyszedłeś od języka niemieckiego, który jest językiem bardzo złożonym, a jeśli chodzi w ogóle o słowotwórstwo.
Oj tak.
Chociażby i ten język włoski, który ma zupełnie inną linię melodyczną, prawda?
Żywiołowość, temperament.
Bardzo właśnie. Tak. A ty też tak wizerunkowo pasujesz mi na
oczywiście, na Italiano. Włocha.
Italiano, prawdziwy Italiano. Proszę państwa, bo musimy powiedzieć, obdarzony jest...
Kruczo-czarne włosy, tak, czarna oprawa oczu.
Brudka, lekko hiszpańska co prawda, ale kręcą się te włosy na głowie. No coś niesamowitego, ciemna karnacja.
Emiliano in Italiano.
Często podróżujesz? Nie tylko do Italii,
tak,
ale...
Tak, dosyć często. Znaczy mam taką słabość, że oto budzę się pewnego ranka i mam potrzebę wyjechania.
I robisz
to? No i
po
południu wyjeżdżam. I wracam po paru dniach, może po tygodniu, po dwóch. Jeżeli to nie koliduje oczywiście z innymi obowiązkami, ale no jest w pewnym momencie taki przymus wewnętrzny, trzeba się wyrwać.
To jest taka swoboda, którą posiadasz, bo praca ci na to pozwala?
Nie, to jest jednak element taki podświadomy. Chyba niekoniecznie o tym myślę, że mam taką wewnętrzną potrzebę, ale gdzieś ta podświadomość tak powoduje, że pracę uda się zorganizować, że w pewnym momencie pojawia się owo okienko. No i wtedy się
I to wykorzystujesz strzelam. Od
wykorzystuję,
razu.
Wykorzystuję, tak.
Mhm. No psanie nie masz. Kota nie masz.
Nie mam. Muzealny jest kot w chwili obecnej, ale ma wielu opiekunów. Psy są w domu, ale też mają sporo opiekunów, także no, można się wyrwać.
No to dobrze, to a kto się opiekuje pszczołami, bo ty należysz już do piątego pokolenia pszczelarzy.
Interes rodzinny, w chwili obecnej głównie rodzice, ja bardziej teraz ze względu na pracę głównie przy miodobraniach pomagam, bo no to wymagające zadanie, zwłaszcza, że tych rodzin pszczelych w chwili obecnej jest prawie 250. Więc to jest dużo, dużo pracy w sezonie, ale dzielimy ją dosyć, bym powiedział, efektywnie z częścią rodziny, nawet znaczniejszą w momencie, kiedy te miodobrania się pojawiają i miodu się wybiera w okolicach 4-6 ton. No to na 3 osoby nie da rady tego działania zrealizować, więc wtedy też znaczna część rodziny w tym pomaga. Mhm. Cudowne zajęcie, skądinąd, drodzy państwo, pszczół nie można się bać, to jest cudowny, wspaniały owad. Praca przy miodobraniu absolutnie odstresowuje zapach propolisu wydobywający się z ramek, aromat świeżego miodu i w nim czuje się absolutnie całą ferię roślin, z których ten miód pochodzi. Delikatna mgiełka, która gdzieś tam na człowieka spada tego miodu. Nawet jak urządli ta pszczoła, jeżeli ktoś nie jest uczulony, to też właściwości lecznicze samego jadu. No a z drugiej strony, wiecie państwo, jak się patrzy na tą stróżkę takiego ciepłego, parującego niemalże miodu, bułeczka, do tego dzieciaki, siostry biegające w koło i podkładające łyżeczkę pod tę stróżkę miodu, no to jest naprawdę cudna rzecz. Tych pszczół nie trzeba mieć dużo. 1-2 ule i wierzcie mi państwo, to cudownie odstresowuje, a odgłos pracujących pszczół, to jest apiterapia w końcu, więc ten dźwięk też ma pewną taką specyficzną, bym powiedział, formułę, która niesamowicie relaksuje.
Wiesz, że ja ci zazwyczaj mówię, że ty słowami potrafisz malować obrazy.
No, z malowaniem to u mnie raczej może ścian w pokoju, niekoniecznie takich bardziej skomplikowanych rzeczy.
Mhm, ale jak wchodzisz do pokoju w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, do pokoju, w którym on przebywał, i patrzysz przez to okienko, to jak się czujesz? Potrafisz sobie wyobrazić, co on wówczas
czuł? Ależ oczywiście, oczywiście. I tak sobie myślę wieczorami, no Mickiewicz siedział w tym sierpniu 1831, duszno w pałacu, parno, otwiera okno, czuje zapach świeżo skoszonego zboża, wilgotnej ziemi, trawy, słyszy gdzieś w oddali wracających chłopów z pola. Może przeklinają, że się napracowali, może się cieszą. Zamyka oczy, otwiera je, tęskni do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. No to jest miejsce absolutnie magiczne i wyglądając z któregokolwiek z okien w pałacu w Śmiełowie, tych widoków, wspomnień, czy nawet takich wyobrażeń jest absolutnie mnóstwo. I to jest też cudne, że, znaczy akurat bardzo z tego się cieszę, bo mam miejsce pracy, które, no trudno taką pracą do końca nazwać, bo to jest absolutnie pewien kawałek świata rzeczywistości, który można współtworzyć z osobami pracującymi w muzeum. Można coś dobrego dla niego zrobić, a poza tym to jest miejsce absolutnie przyjazne.
Ale przepięknie opowiadasz, prawda, o tym miejscu twojej pracy. Mnie się wydaje, że pobyt Adama Mickiewicza w Śmiełowie jest bardzo dobrze udokumentowany, ale czy do dziś jesteście na tropie jeszcze jakichś takich faktów, o których no, nie mówi się zbyt dużo?
Ale rzeczywiście, no, jedną z największych takich ciekawostek, której wszyscy szukają jak świętego Graala od lat, no to jest moment poprzedzający przybycie Mickiewicza do Wielkopolski, czyli jego etap podróży, który zahaczył o Włochy i o Rzym. No i audiencja u papieża, w trakcie której Mickiewicz był mało dyplomatyczny, no i papieża zwymyślał za to, że papież potępił powstanie listopadowe. Jest podobno gdzieś zapis tego właśnie spotkania i tych słów Mickiewicza. W tajnym archiwum watykańskim trudno się szuka tych dokumentów, a tam najprawdopodobniej spoczywają, więc jeżeli ktoś ten dokument znajdzie, no to będzie absolutnie sensacyjna rzecz.
Znany też jesteś z tego, że potrafisz odkrywać niejedną tajemnicę. Pokazujesz nam piękne pamiątki z przeszłości. Ostatnio też na twoje zaproszenie przyjechał przecież do Śmiełowa pra, pra, prawnuk Adama Mickiewicza.
A rewelacyjny facet, Roman Gorecki-Mickiewicz.
Tak, poznaliśmy się przecież.
To było absolutnie wyjątkowe spotkanie. Postać niesamowita i tak przyznam szczerze, że na całym etapie swojego życia zawodowego i wcześniej mam szczęście do wielu wyjątkowych postaci. I one na dobrą sprawę często przypadkowo się pojawiają. Znajomości z tego są niesamowite, inspirujące, odkrywcze, czasem absorbujące, bo no, nie dalej jak przedwczoraj dostałem cudownego maila, że oto w kościele w Czempiniu poszukiwana jest krypta rodzin Szołdrskich. Wszyscy oni wiedzą, że była. Przy okazji poprzedniego remontu gdzieś zaginęła. W dokumentach są ślady. No i pojawiło się pytanie. Jesteś chętny? Bo w przyszłym roku możemy zrobić prace archeologiczne. Jest pozwolenie. No i jak nie być chętnym na takie, można powiedzieć, detektywistyczne w stylu Indiana Jonesa niemalże odkrywanie tych zakamarków. I tu muszę przyznać, że w podstawce ja byłem takim klasycznym sztywniakiem, kujonem, takim nerdem niemalże. Lubiłem naukę, poza matmą oczywiście, ale w późniejszym czasie coś się stało. Takie przestawienie wewnętrzne, przyjemność spotykania ludzi, wspólnego odkrywania jakichś tajemnic, uczenia się od nich. No i na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego tak zostało. To daje gigantyczną frajdę, sporo doświadczeń, no i w znacznej mierze spełnienie.
Może teraz krótka przerwa na muzykę i za chwileczkę wracamy do rozmowy z naszym gościem.